Dzieje Apostolskie, 10 rozdział i będziemy czytać od 1 wersetu. A w Cezarei był pewien człowiek imieniem Korneliusz, setnik z oddziału zwanego italskim, pobożny i bojący się Boga wraz z całym swoim domem. Dawał on wielki jałmużny ludowi i zawsze modlił się do Boga. Około 9 godziny dnia ujrzał wyraźnie w widzeniu anioła Boga, który przyszedł do niego i powiedział: Korneliuszu. A on uważnie patrzył na niego i będąc przestraszonym zapytał: co, panie? I odpowiedział mu: twoje modlitwy i jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie. Dlatego teraz poszli mężczyzn do Jafy i sprowadź Szymona zwanego Piotrem. Zatrzyma się on u pewnego Szymona garbarza, który ma dom nad morzem. On ci powie, co masz robić. Prawdopodobnie znana historia, znana sytuacja, ale chciałbym tutaj pokazać kilka rzeczy z tego rozdziału, bardzo ważnych. Po pierwsze, popatrzmy na to, jaki to był człowiek. Korneliusz. Jaki to był człowiek? To nie był Żyd, to był poganin. On był Rzymianinem, on był setnikiem. Ale być może takim nietypowym setnikiem, bo ten setnik akurat był pobożnym setnikiem. Nie mogę powiedzieć, że ja znam dużo żołnierzy, ale znam ludzi. I tak naprawdę ciężko znaleźć pobożnych ludzi. Łatwo znaleźć takich, powiedzmy, pobożnych na pokaz, ale Korneliusz nie był pobożnym na pokaz. Korneliusz był rzeczywiście pobożnym człowiekiem. To znaczy, mam wrażenie, że Korneliusz nie tylko znał Boga, bo wiem o tym później, nie tylko znał, wiedział o tym Bogu, powiedzmy, Żydów, ale Korneliusz w jakiś sposób znał cechy tego prawdziwego Boga i miał pewne cechy. Czyli mam wrażenie, że Korneliusz kochał to, co Bóg kochał. Że nie lubił tego, czego Bóg też nie lubił. Że Korneliusz próbował żyć w zgodzie z Bogiem. Był pobożnym człowiekiem. Mało tego, był bojącym się Boga. Bał się Boga. Dla wielu to jest dziwne. Nie wiem, wiele razy spotykam ludzi, którzy się dziwią, że to jest cecha, żeby bać się Boga, że to jest początek mądrości, bojaźń Pana. Mówię, mam bać się Boga? Jeśli wiesz, jak bardzo sprawiedliwy i święty i potężny jest Bóg, jak możesz nie bać się Boga? Gdybyś pamiętał, jak mały jesteś, jak bardzo nieczysty jesteś wobec Niego, jak możesz nie bać się Boga? On bał się Boga. Mało tego, wraz z całym swoim domem. Stąd wiemy, że Korneliusz nie był pobożnym na pokaz. Bo cały jego dom też był bojącym się Boga i pobożnym. Czyli Korneliusz, mam wrażenie, że Korneliusz miał pewien wpływ na swoją rodzinę. Że jego rodzina, jego dom szanował go. I wiemy, że jest wielu takich pobożnych ludzi, których sama rodzina ich nie lubi. Bo oni są święci w kościele, oni są święci w niedzielę, oni są święci, kiedy jest ksiądz w okolicy, ale kiedy nie ma księdza, albo kiedy to jest nie niedziela, albo kiedy są w pracy, albo kiedy nikt nie widzi, są inni. A uwierz mi, ty możesz oszukać wielu, ale swojej rodziny nie oszukasz. To nie oznacza, że jeżeli będziesz pobożnym i bojąc się Boga, że cały czas na 100% twój dom też będzie pobożny i będzie bał się Boga. Są sytuacje, kiedy dzieci mają swoją wolę, mają swoją, swoje pragnienia, jak mówił Jura dzisiaj, mają swój własny plan na życie i nie chcą w ogóle wziąć pod uwagę tego, co ojciec mówi, każe, nieważne jakie ma świadectwo. Oczywiście świadectwo ma wpływ, świadectwo jest ważne, a to nie jest gwarancja. Dlatego powinieneś modlić się za swoje dzieci cały czas. Bo ty możesz mieć najlepsze świadectwo i możesz mieć najlepszą naukę i możesz być najlepszym ojcem, ale jeśli twoje dziecko będzie buntownikiem, to twoje świadectwo niekoniecznie przekona. Musisz modlić się, aby Bóg sam skruszył serce twoich dzieci. Ale tutaj Korneliusz miał taki przywilej, powiedzmy, takie błogosławieństwo, że jego dom szedł za nim. Jego dom był pobożny i bał się Boga. I to nie jest, ja mówię, to nie jest gwarancja, ale kiedy to się dzieje, to jest wielkie błogosławieństwo. Kiedy ty postanowisz żyć dla Boga, postanowisz żyć pobożnie, prawdziwie pobożnie, nieważne co mówią ludzie, co mówią w pracy, nieważne co rodzina dalsze mówi, a ty powiesz tak jak Jozue, ja i mój dom będziemy służyć Panu, a twój dom idzie za tobą. Dziękuj Bogu za to codziennie. Bo nie ma gwarancji. Ja znam wielu, może niewielu, znam wystarczająco dużo kaznodziei, którzy służą Bogu, ja ich znam, ja wiem, że nie są obłudnikami, ja byłem w ich domu, ja znam tych ludzi, a mają czasami dzieci niesforne. Mają dzieci zbuntowane, mają dzieci, które w ogóle nie szanują ani rodziców, ani Boga, ani Biblii i nie mogą powiedzieć dzieci, że rodzice są obłudnikami. Znam też innych, którzy są bardzo gorliwi, bardzo wierni Bogu w kościele. Bardzo gorliwi, kiedy oni głoszą Ewangelię, ale kiedy są w domu, są inni. Albo są okrutni, albo są zbyt wymagający i czasami tracą dzieci. Nie ma takiego przepisu na sukces. Chciałbym powiedzieć, rób tak, 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 tak i tak, będzie dobrze. I mogę powiedzieć, żyj dla Boga i módl się nieustannie za swoje dzieci. Ale Korneliusz miał taki przywilej, że jego rodzina, jego dom też był pobożny i bał się Boga. Mało tego, czytamy dalej w drugim wersecie, dawał on wielkie jałmużny ludowi. No myślę szczerze, ludowi Izraelowi. Czyli on znał tego Boga Izraela, nie bał się swoich bogów, bo wiemy, jak byli bogowie Rzymian, prawda? Rzymianie mieli swoich bogów i Jowisza mieli i Merkura i tak dalej. Mnóstwo tych bogów, ale Korneliusz znał. Nie wiemy, w jaki sposób. Pismo nie mówi nam, jak on do tego dotarł, do tego do uznania prawdziwego Boga, ale on znał prawdziwego Boga i dawał jałmużny. Był, jak to powiedzieć, on troszczył się. On nie był tak wysoki, że nie mógł widzieć, jakie są potrzeby innych ludzi, zwłaszcza Żydów. Ciekawe. I zawsze modlił się do Boga. Zawsze modlił się do Boga, jednego Boga. I wiadomo, warto zadać sobie pytanie, czy ja jestem pobożny? Prawdziwie. Czy ja boję się Boga? Czy mój dom też boi się Boga? Czy ja troszczę się o innych? I czy ja modlę się zawsze do Boga? Bo to robił poganin, który jeszcze nie był nawrócony. Jeszcze jest jedna, powiedzmy, cecha o tym Korneliuszu, o którym mówi nam trochę dalej, werset 31. I powiedział Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana. Czyli Korneliusz powtarza to, co ten anioł Boga do niego powiedział w tym widzeniu i powtarza Piotrowi, jak znasz historię, i mówi do Piotra, że ten anioł powiedział, twoja modlitwa została wysłuchana. Ciekawe. Czyli nie tylko mówię się Ojcze Nasz, nie tylko mówię się, nie wiem, jesteś wielki, kocham cię i tak dalej, ale on miał pewną prośbę. On miał, kiedy on mówił się, wydaje mi się, że brakowało mu czegoś. I domyślam się, skoro Bóg mu posłał człowieka z Ewangelią, że ten Korneliusz miał jakieś pragnienie, wiedział, że czegoś mu brakuje. I nie chodziło o pieniądze, nie chodziło o zdrowie, nie chodziło o lepsze stanowisko. Chodziło o zbawienie. Oczywiście domyślam się, ale powiedział, twoja modlitwa została wysłuchana. To mówi nam, że ten Korneliusz sam, mimo to, że był taki dobry, taki pobożny, taki bojący się Boga, taki troskliwy, i hojny, i modlący się, wiedział, że coś jest nie tak. Możemy go nazwać, możemy znaleźć tą historię, nawrócenie dobrego człowieka. Nie do wiary, ile osób może czytać Biblię i powiedzmy, że tylko czytają Nowy Testament. I wiemy, że to jest dzięki Bogu, to dzięki Bogu rozumiemy teraz Ewangelię, ale ile razy ludzie czytają cały Nowy Testament i nie mogą zrozumieć najprostszej rzeczy. Jezus Chrystus przyszedł na świat, aby zbawić grzeszników. Bo spotykamy takich ludzi, bardzo często. Być może nie są tak pobożni jak Korneliusz. Być może tylko oni są pobożni na pokaz i tylko Bóg zna ich serce. Ale ile razy, kiedy mówimy komuś o Jezusie Chrystusie i mówią: Ja jestem dobrym człowiekiem. Po co mi jeszcze nawrócenie? Powiedz tym pijakom, powiedz tym narkomanom, powiedz tym ateistom: ja wierzę w Boga, ja kocham Boga, ja jestem pobożny, ja do kościoła chodzę codziennie, ja daję dziesięcinę, ja daję, ja robię, ja kocham, ja pomagam bliźnim, jestem dobrym człowiekiem. Ale kiedy czytamy tę historię, spotykamy właśnie takiego człowieka, takiego wzorca. To jest taki człowiek, którego każdy generał chciałby mieć jako setnika. Taki człowiek, który każde dziecko chciałby mieć jako ojca. Czego mu brakuje? Pobożny, troszkliwy, hojny, boi się Boga, modli się. Jeszcze jest setnikiem, ma stanowisko wysokie, pewnie ma wystarczająco pieniędzy, odważny. I Bóg do niego mówi w wersecie 6. Na końcu on ci powie, co masz zrobić. Anioł Boga mówi do Korneliusza: poślij mężczyzn do Jafy, sprowadź Szymona, on ci coś powie. Kiedy spotykamy takiego człowieka, zazwyczaj on myśli, wszystko ma ogarnięte. Czego mu brakuje? I być może jest tych takich ludzi mało, nie wiem, ale pierwsza myśl, co przychodzi do głowy u takiego człowieka, to jest: ja jestem ideałem. Ja jestem religijny, odrodzeni, ja jestem tej religii, albo ja jestem dobry, ja kocham, wszyscy mnie szanują. Praktycznie nie mam braków. Taka jest mentalność wielu ludzi. Nawet wielu ludzi, którzy mają o wiele gorsze, powiedzmy, świadectwo niż Korneliusz. Ale Bóg tutaj chce pokazać nam, że nie pobożność, nie bojaźń pańska i nie hojność i nie modlitwa i nie szacunek swojego domu zbawia człowieka. Możesz mieć to wszystko. Możesz być takim wzorcem, tak jak Korneliusz. I jeszcze nie być nawróconym człowiekiem. Możesz mieć to wszystko i nie mieć przebaczenia grzechów. Grzechów? Czyżby Korneliusz miał jakiś grzech? I ty wiesz, albo powinieneś wiedzieć, że masz grzech. Wydaje mi się, że Korneliusz wiedział. Wydaje mi się, że Korneliusz modli się do Boga właśnie, bo czegoś mu brakowało. I jest kilka osób nawet w tym kościele, które dają świadectwo, że też modliły się do Boga. Panie Boże, pomóż mi, wyślij mi kogoś, nie mogę tego rozumieć. Wiem, że coś jest nie tak. I niekoniecznie byli daleko od Boga w tym sensie, że chwili w grzechu. Byli pobożni, szukali Boga, ale nie mogli zrozumieć. Oby każdy człowiek miał taki stan serca, że mimo to, że jest pobożny, wie. Sam Jezus powiedział, dlaczego nazywasz mnie dobrym? Nikt nie jest dobry, tylko jeden. Bóg. Korneliusz według ludzi był dobrym człowiekiem. Gdybyś go spotkał, powiedziałbyś, to dobry człowiek. Pewnie każdy z nas zna takich ludzi. W rodzinie, w sąsiedztwie, w pracy. Może nie każdy, wiadomo. Ale czy to nie jest takie dziwne, że spotykamy ludzi, którzy mają niestety czasami lepsze świadectwo niż tak zwani wierzący. Ale jeśli nie są nowonarodzeni, czegoś im brakuje. Paweł powiedział to chyba najlepiej w liście do Filipian. List do Filipian, 3 rozdział. Werset 4. Paweł mówi o swoim, powiedzmy, stanie jako Żyd, jako religijny, jako faryzeusz. 3-4 list do Filipian. Chociaż ja mógłbym pokładać na ufność w ciele, jeśli ktoś inny uważa, że może pokładać ufność w ciele, bardziej ja, obrzezany 8 dnia, czyli od samego urodzenia był wprowadzony w religię żydowską. Z rodu Izraela, czyli nie nawrócony pogani na judaizm, tylko od urodzenia, z pokolenia Benjamina, Hebrajczyk z Hebrajczyków, czyli też wzorzec. Co do prawa, faryzeusz skrupulatnie przestrzegał prawa Bożego. Co do gorliwości prześladowca Kościoła, bardzo gorliwy. Co do sprawiedliwości oparty na prawie, nienaganny. Nie mogli powiedzieć, że Paweł nie przestrzega prawa Bożego. Lecz to, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę. Owszem, wszystko uznaję za stratę dla znakomitości poznania Chrystusa Jezusa, mojego Pana, na którego wszystko traciłem i uznałem to za gnój, aby zyskać Chrystusa i znaleźć się w Nim, nie mając własnej sprawiedliwości, tej, która jest sprawa, ale tę, która jest przez wiarę Chrystusa, to jest sprawiedliwość z Boga przez wiarę. I tu jest różnica. Być może ludzie mówili, że Korneliusz jest sprawiedliwy, że jest dobry. Ale jeśli tak, to tylko to było jego własna sprawiedliwość. Brakowało mu sprawiedliwości Boga. Bóg nie widział Korneliusza jako sprawiedliwego bez grzechu. Bóg widział wszystko. Wszystko, czego ty i ja nie mogliśmy widzieć. I Bóg widzi w tobie wszystko, co ja i inni nie mogą widzieć. Bóg zna twoje myśli. On wie, gdzie byłeś, gdzie planujesz być. On zna słowa, zanim powiesz. Dlatego bez sensu powiedzieć, że jestem dobrym człowiekiem. Bo Bóg wie wszystko. I Korneliusz tak się modlił, że czytamy w naszym tekście, czyli 10 rozdział, 4 werset, druga część, Anioł Boga mówi, twoje modlitwy i jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie. Wydaje mi się, że modlitwy Korneliusza nie były na pokaz. Dotarły do Boga. Nie wiem, Pani by było wiedzieć dokładnie, o co prosił. Panie Boże, wyślij mi kogoś. Ja poznałem Ciebie, ale jeszcze nie ma dużo światłości. Brakuje mi wiele, wiele informacji. Nie wiem dużo. Wyślij mi kogoś. Pokaż mi, jak mam być czysty wobec Ciebie. Wszyscy mnie szanują, uważają mnie za dobrego człowieka, ale ja wiem, że nie jestem. Może coś takiego modlił się. Ale niezależnie od tego, co on mówił, Bóg słuchał. Do takiego stopnia, że Bóg postanowił wysłać mu kogoś. Czy to nie jest cudowne? Nieważne, gdzie jesteś, nieważne, gdzie jest człowiek, Bóg może wysłać kogoś do tego człowieka, żeby mówić mu Ewangelię. Z jednej strony pokazuje to, że jesteś trochę zbędny. Bo jeśli ty nie będziesz chciał, Bóg może kogoś innego posłać. Jesteś niezbędny w tym sensie, że ktoś musi powiedzieć. Aniołowie nie mówią Ewangelii. Czy zauważyłeś? Anioł Boga stoi przed Korneliuszem i mówi do niego, słuchaj, twoja modlitwa dotarła do nieba jako przypomnienie. Bóg słuchał. Teraz, co? Poślij mężczyzn do Jafy i spróbuj Szymona. Halo? Czemu anioł nie powiedział mu od razu? Na miejscu już ma jego uwagę, już Korneliusz słucha. I anioł mówi, nie powiem ci, ktoś inny ci powie. Czemu? Aniołowie nie głoszą Ewangelii. Chmury nie głoszą Ewangelii. Aniołowie, chmury mają swoją rolę. Ale Bóg powierzył nam głoszenie Ewangelii. Ten Korneliusz był dobry, ale nie był zbawiony. Możesz być dzisiaj bardzo dobrym człowiekiem i nie być zbawionym. I tak naprawdę, czy jesteś dobry, czy zły, a nie zbawiony, trafisz w to samo miejsce. Do piekła na wieki wieków. Bo nie ma ani jednego człowieka sprawiedliwego. Dlatego potrzebujesz Jezusa i zbawienia, i przebaczenia grzechów. Jeśli znasz historię, to w tym samym czasie Piotr, czyli Szymon Piotr, który był u tego garbarza, miał pewien sen. Czytamy tak w wersecie 10. A będąc głodnym, chciał coś jeść, gdy zaś przygotowywano mu posiłek, wpadł w zachwycenie, zobacza otwarte niebo i stępujące na niego jakiś przedmiot podobny do wielkiego płótna, związany ze sobą czterema końcami i spuszczany ku ziemi. Był w nim wszelkie fronożne zwierzęta ziemskie, bestie, gady, ptaki nieba. I odezwa się do niego głos, wstań Piotrze, zabijaj i jedz. I Piotr odpowiedział, żadną miarą, Panie, bo nigdy nie jadłem niczego pospolitego lub nieczystego. W tym samym czasie Bóg chce coś powiedzieć do Piotra. Bo wiecie, czegoś brakowało Piotrowi. Piotr, apostoł, szanowany, jeden z tych, powiedzmy, trzech głównych. Paweł nazywa go filarem. Nie głową kościoła, nie papież, ale filar. Ale Piotr myślał, że Ewangelia jest dla Żydów, a nie dla pogan. Trudno być może nam to zrozumieć, ale było ciężko dla Żydów zrozumieć, że Bóg chce zbawić cały świat, że Bóg nie chce, aby ktokolwiek zginął. Oni znali prawdziwego Boga, ale oni mieli być tym właśnie, tym głosem, tą światłością, żeby cały świat poznał tego prawdziwego Boga. Oni nie mieli mieć do czynienia z bałwanami, z bożkami, na pewno. Oni mieli być inni. Oni mieli być uświęceni jako naród. Ale nie do tego stopnia, żeby nie mówić innym o tym Bogu. Nawet Bóg powiedział, chyba jest powiedział, że mój ojciec miał być domem modlitwy dla wszystkich narodów. I trzy razy Bóg pokazał mu to widzenie. O tych nieczystych zwierzętach. A Piotr mówi, nie, Panie, ja nie zjem tego. To nie jest czyste mięso, ja nie zjem tego. A Bóg do niego powiedział, to, co ja oczyściłem, nie nazywaj tego pospolitym. I trzy razy mu powiedział. I w tym momencie dotarł do niego, do tego domu garbarza, ci mężczyźni od Korneliusza. Wiecie, Bóg wie wszystko. Nie zapominaj. Czytamy w wersecie szóstym. Zatrzymał się on u pewnego Szymona, garbarza, który ma dom nad morzem. Bóg wiedział, gdzie jest Piotr. Bóg wiedział, czym się zajmuje ten człowiek, ten gospodarz. On wie, gdzie ten dom jest, on wie wszystko. Czy jesteś tu, czy jesteś w domu, czy na ulicy, czy w szkole, czy nikt nie widzi ciebie. Bóg wszystko o tobie wie, nie zapominaj. I teraz czytamy werset 31, jeszcze raz. I powiedział Korneliuszu, twoja modlitwa została wysłuchana, a twoje jałmużny dotarły przed oblicze Boga jako przypomnienie. Dlatego poszedł do Jafy i wezwij Szymona, zwanego Piotrem. Zatrzymał się on w domu Szymona, garbarza nad morzem. Gdy przyjdzie, będzie z tobą mówić. Natychmiast więc posłałem po ciebie, a ty dobrze zrobiłeś, że przyszedłeś. A teraz jesteśmy tu wszyscy obecni przed Bogiem, aby słuchać wszystkiego, co ci Bóg nakazał. Korneliusz jest gotowy słuchać. On nie powiedział, a co mi Żyd będzie mówił. Ja też mam swoją religię. Ja też mam swoją wiarę. Korneliusz już wiedział. Moi bogowie to nic. Ja znam tego prawdziwego Boga, ale brakuje mi czegoś. Powiedz mi. Słucham. Czytamy wcześniej w wersecie 24. A nazajutrz weszli do Cezarei, Korneliusz zaś czekał na nich, zwoławszy swoich krewnych i bliskich przyjaciół. Korneliusz nie tylko chciał poznać prawdę, on chciał, żeby cała rodzina i nawet przyjaciele poznali prawdę. Co to za pomysł, żeby organizować studium biblijne u siebie w domu i zaprosić rodzinę, zaprosić kolegów, przyjaciół, sąsiadów. Może przyjdą. To jest pomysł. W 25 wersie, gdy Piotr wchodził, Korneliusz wyszedł mu naprzeciw, wpadł mu do nóg i oddał mu pokłon. Przecież to jest Piotr, prawda? To jest filar. To jest ten człowiek, którego Bóg posłał do mnie. To musi być ważny człowiek. Lecz Piotr podniósł go, mówiąc: wstań, ja też jestem człowiekiem. Nie zapominaj. Nie zapominajmy. Też jesteśmy tylko ludźmi. Podniósł go. Stąd wiem, że Piotr nie był pierwszym papieżem. Albo że papież nie jest następcą Piotra. Gdyby był, on by się zachował tak jak Piotr, a nie tak jak Bóg. To jest za darmo. Werset 34. Wtedy Piotr otworzył usta i powiedział: prawdziwie dostrzegam, że Bóg nie ma względu na osoby. O, to jest nie tylko pocieszające, ale to jest ważne. Bóg nie ma względu na osoby. Dzięki Bogu. Człowiek patrzy na to, co widzi człowiek. Co jest na zewnątrz. O, to jest ksiądz. O, to jest proboszcz. O, to jest prezes. O, to jest dyrektor. To nie robi wrażenia na Bogu. I dzięki Bogu za to. On u niego nie ma względu na osoby. Jeśli serce jest wrażliwe, jest szczere i szuka Boga, i szuka prawdy, nie ma znaczenia, jaką masz przeszłość, nie ma znaczenia, jaki masz status, nie ma znaczenia, czy masz wykształcenie, czy nie masz, nie ma znaczenia, czy jest bogaty, czy biedny, nie ma znaczenia, skąd jesteś, nie ma znaczenia, co ludzie o tobie wiedzą, jeśli serce jest szczere i szukasz prawdy i szukasz Boga, Bóg jest w stanie zbawić ciebie. Mało tego, on pragnie. On chce, aby wszyscy ludzie zostali zbawieni. Faryzeusze, kiedy Jezus Chrystus przyszedł i często jadał przy stole z celnikami i z grzesznikami, byli zbulwersowani. Jak on może jeść z nimi? Jeden z nich powiedział: czy on nie wie, kto go dotyka? On pozwala na to, żeby ona dotknęła go? On nie wie, kim ona jest? A Jezus powiedział: niezdrowi, lecz chorzy potrzebują lekarza. Problem polega na tym, że większość ludzi jest zbyt dobrzy, żeby pragnąć zbawienia. Myślą, że wszystko jest załatwione u Boga, bo są dobrzy. Korneliusz wiedział, że nie, a nie wiedział, czego mu brakuje. I teraz czytamy od wersetu 42, żeby to skrócić. To jest kazanie Piotra u Korneliusza, dobra? To jest już w trakcie kazania. Nakazał nam też głosić ludowi i świadczyć, że on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. Temu wszyscy prorocy wydają świadectwo, że przez jego imię każdy, kto w niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. Piotr powiedział to Korneliusza wcześniej. Słuchaj, Bóg mi też czegoś nauczył dzisiaj, że nie mam nazywać nikogo pospolitym lub nieczystym, że u niego nie ma względu na osoby. I teraz mówię ci, co wszyscy prorocy mówią, że Jezus Chrystus jest ustanowiony przez Boga sędzią żywych i umarłych. Nie ma kompromisu. To nie jest moja prawda, to jest jedyna prawda. To jest prawda absolutna. Jezus powiedział, ja jestem prawdą. On powiedział, ja jestem swoją prawdę. Ja jestem prawdą dla tych, którzy nie znają. Ja jestem prawdą, powiedział. I on jest ustanowionym przez Boga sędzią żywych i umarłych. I prędzej czy później każdy z nas stanie przed nim. Nie przed Mahometem, nie przed Buddą, nie przed Allah, nie przed innym bożkiem, nie przed innym Bogiem Rzymian. Przed jedynym Bogiem. Przed Jezusem. I jemu wszyscy prorocy wydają świadectwo, że przez Jego imię, przez imię Jezusa, każdy, kto w Niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. Takie proste. Każdy, kto w Niego wierzy, otrzyma. Nie mówi każdy, kto będzie ochrzczony, każdy, kto będzie spełniał tego, każdy, który będzie do końca życia, który wytrwa do końca, każdy, który będzie najwierniej, nie, każdy, kto w Niego wierzy, otrzyma przebaczenie grzechów. Tej informacji zabrakło Korneliuszowi. Tę informację głosił Piotr. Bóg posłał Piotra, nie anioła, Piotra, żeby powiedział, słuchaj, ty boisz się Boga, ty jesteś dobry, ale wiesz, musisz uwierzyć w tego, który umarł za ciebie i zmartwychwstał trzeciego dnia, a będziesz zbawiony. Otrzymasz przebaczenie grzechów, jeśli tylko uwierzysz w Niego. I wiemy, że uwierzył Korneliusz, bo natychmiast Duch Święty stąpił na nich wszystkich. Uwierzyli, dzięki Bogu. Bóg otworzył drzwi poganom. Bóg pokazał Piotrowi i nawet kiedy Piotr wrócił do Jerozolimy, byli jeszcze tam Żydzi, trochę źli na niego, że on wszedł do domu takiego poganina, i jadał przy nimi przy stole i mówię, co ty zrobiłeś? Posłuchajcie, co mi się wydarzyło. Ja wam powiem coś niesamowitego. I zrozumieli. To Bóg też otworzył drzwi poganom. Co to za myśl? Że Bóg chce zbawić też pogan. Dzięki Bogu Bóg chce zbawić każdego człowieka. Problem polega na tym, że człowiek myśli, że jest dobry i nie jest. Być może jesteś dzisiaj z nami i myślisz, że jesteś zbawiony, bo jesteś dzieckiem rodziców zbawionych. To nie zbawi nikogo. Możesz mieszkać w domu chrześcijańskim i nie być chrześcijaninem. Możesz mieszkać w garażu i nie być samochodem. Prawda? Musisz sam narodzić na nowo. Możesz przychodzić tutaj wiernie, co niedzielę, śpiewać z nami, modlić się, wszystko, ale jeśli nie masz przebaczenia grzechów przez Jezusa Chrystusa, nie jesteś zbawionym. Możesz być pobożny, bojąc się Boga, dawać jałmużnę, modlić się, być szanowany i nie być zbawiony. Dobra nowina to to, że u Boga nie ma względu na osoby. Wystarczy wyznać Bogu swoje grzechy i uwierzyć, że Jezus jest drogą, prawdą i życiem. I poprosić Go o przebaczenie grzechów. On Ci da dzisiaj. Jeśli już jesteś, pamiętaj, Bóg nie posłał anioła do Korneliusza. Ktoś musiał pójść do niego i powiedzieć mu Ewangelię. Dzisiaj będziemy na ulicy, będziemy ewangelizować, będziemy głosić Ewangelię. Może nie każdy będzie stał i będzie głosił, ale ludzie przechodzą. Niektórzy zatrzymają się. Możesz podejść. Być może Bóg ciebie pośle do kogoś dzisiaj, abyś mówił tej osobie, jak mogą poznać tego Boga i mieć przebaczenie grzechów. Powstańmy i pomódlmy się.